Kiedyś wspomniałem, że dobrze byłoby zastanowić się nad tematem, jak Biblia określa, o kluczach. Klucz Dawidowy. Wspominałem to kiedyś przy słowie, które mieliśmy z objawienia Jana. No i dzisiaj właśnie chciałbym, tak, jak Bóg pozwoli, tak troszeczkę zastanowić się nad tym słowem o kluczach. Co to jest ten klucz? Już Ewangelia Mateusza rozpoczyna się od wskazania na Dawida. Jeżeli chodzi o klucz dla Dawida, to zaraz wspomniemy też z objawienia Jana. A tutaj wieś rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. 14 pokoleń dzieliło od Abrahama do Dawida i syn Dawida i syn Abrahama. Ten Dawid wyróżniony był wśród wszystkich tutaj też i wymienionych, tak jak Mojżesz, Abraham, ale wśród tych, którzy potem żyli, to się mówi o posłańcach Bożych, co poświęcili całe życie swoje dla Boga, jak Mojżesz, Abraham, prorocy, ci, co posłani byli. Dawid prowadził życie pospolite, takie jak my. Tak wśród tych ludzi jest wywyższony Dawid. I tutaj jest też wywyższony, że podział jest, że 14 pokoleń upłynęło od Abrahama do Dawida. Od Dawida do gdy Juda został uprowadzony do Babilonu, też 14 pokoleń. No i od Babilonu do Chrystusa też 14 pokoleń. Tutaj Dawid jest tak... Właśnie zauważyłem, że o Dawidzie jest... Jakby Dawid był taką jakąś częścią specjalną. Jest to taka część specjalna, tak jak pamiętamy o Piotrze, kiedy Jezus powiedział, że dam ci klucze Królestwa Niebios. I tak wszyscy mówią o Piotrze. Tak o Dawidzie się nie mówi, bo tak się zastanawia tylko, o co to chodzi. Ale jest to w najznakomitszym miejscu opisane o kluczu do Dawida. W najznakomitszym miejscu prorockim, a też i w objawieniu Jana, a też w prorockim słowie do zboru Filadelfii. Najbardziej ten zbór Filadelfii podoba się. Wszyscy by chcieli być w zborze Filadelfii. I praktycznie nie spotykamy nas innych zborów. Jeżeli chcielibyśmy z tych 7 zborów spotykać, najczęściej nawet wśród innych nas, a tylko to jedno miasto z tych 7 zborów, ludzie nadają też nazwę swojemu zborowi Filadelfia. No i tak tutaj na tej Filadelfii właśnie jest wymieniony człowiek. Jako Dawid. To jest do anioła zboru Filadelfii napisz, to mój święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Nie jest o świętym, o prawdziwym, o Jezusie Chrystusie, który ma klucz Dawida. Tu w innych wstępach, które taki dają Boży autorytet, jest to wzniosły i doniosły o Chrystusie, o Jezusie i o mocy, o Bogu, o gwiazdach i tak dalej, a tutaj jest o kluczu Dawida jako jedyny człowiek. Co to jest ten klucz Dawida? Czemu on jest tak wyróżniony jako klucz? Dawid jest tak też wyróżniony tutaj. W Izajasza, jak wspominałem, 22 rozdział, 22 wiersz, też jest mowa o tym, że to jest wyróżnienie, jeżeli chodzi o klucz Dawida. Jest tam zmiana, że na miejscu szebny przełożonego pałacu zarządcy będzie Eliakim. I też będzie ubrany w twoją szatę, przypasany twoją szarfą, jak ten szebna. I też władza będzie włożona w jego ręce, 21 wiersz. Będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego. Właśnie to jest jedno z wytłumaczeń klucza Dawida. Klucz, jeżeli mamy klucz, to po prostu nasz charakter, nasze działanie, taka woń, która z nas się unosi dla ta Boga, to właśnie, czy jesteśmy ojcem. Ojcem dla mieszkańców. Ojciec to jest ten, który dogląda, który się troszczy, który zarobi, który przyniesie, który pomoże, który naprawi, który wszystko przypilnuje. Jak coś jest niedomknięte, to zamknie. Jak coś trzeba otworzyć, to otworzy. Jest to jego obowiązek. Jeżeli ktoś mu w tym nie pomoże, jest to po prostu ojciec dla mieszkańców Jeruzalemu, a też i dla całego domu ludzkiego, jako dla Izraela. Charakter ojca. Charakter kogoś, kto dogląda, kto się troszczy, nie szuka swego i dla siebie, tylko myśli o innych, dla innych. I spójrzmy, taki był Dawid. I dlatego tutaj w 22 wierszu pisze, że położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. Klucz Dawida, a jako domu Dawida, ponieważ nie można być ojcem dla kogoś, jeżeli nie mamy domu, jeżeli to nie ma mieszkańców, jeżeli nie ma Jerozolimy, nie ma rodziny, nie ma domu ludzkiego. Więc tutaj jest mowa o tym, że ten klucz Dawida, on jest związany z domem, z jego środowiskiem, z jego miejscem. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. No i tak samo czytaliśmy w objawieniu Jana. Tutaj jest to samo to podane o tym świętym, który mówi, który jest prawdziwy i który ma klucz Dawida, który może dać ten klucz, położyć na ramieniu Eliakidy, zabrać Szebnie, zabrać innemu i dać. Klucz Dawida jest kluczem innych. I ten klucz, i on to może wziąć, ten święty i prawdziwy, Jezus Chrystus. Ten, który otwiera, nigdy nie zamknie, ten, który zamyka, nigdy nie otworzy. Jak to znamy też z Arki Noego. Też, jeżeli Bóg otworzył, to było otwarte, jak zamknął, było zamknięte. Nie można było nic zrobić. I ten klucz Dawida pasował tylko do woli Bożej. Ten klucz Dawida, domu Dawida, pasuje po prostu i wypełnia to, co jest wolą Bożą. Bo inaczej by nie był kluczem Dawida w ręku Bożym. Inaczej by to nie skutkowało. To nie tylko jest to, że będziemy mieli ten klucz, że mamy ten klucz. Ten klucz może już nie pasować. Możemy go zgubić i stracić. On może być przekazany Eliakidowi, zabrany Szebnie, przekazywany dalej. I tak Dawid jest wyróżniony. Wyróżniony wśród ludzi. Tak czytałem sobie takiej informacji, o taki słownik chrześcijański, o różnych znaczeniach, imionach i nazw i w sytuacji, które na przykład o ofiarach potrzebujemy, o Paschę, czy o Dawidzie. Jak tam dużo jest tam napisane o Dawidzie, który jak każdy człowiek popełnia różne błędy i pomyłki, i to były na tamte czasy pomyłki może mniejsze, na nasze czasy były to wielkie, potężne. Żyjemy w innych czasach. Inne jest respektowanie prawa. Nie żyjemy w stanie wojny z narodami, tylko szukamy, żeby był pokój w granicach. A tam się po prostu wyjeżdżało na wojny. Częste wojny były na wiosnę, żeby po zimie, kiedy już byli bardziej zubożeni mieszkańcy, co silniejszy lud zdobywał jeszcze po innych to, co zostało, i napadali na okoliczne wioski, miasta i tak dalej. Dawid był osobą, która troszczyła się o cały dom ludzki. I ona pilnowała to jako król, pilnowała wszystkiego, żeby każdy czuł się bezpiecznie i żeby mu starczało jedzenie, no i to, co potrzebuje, doradztwo jego, współdziałanie, tam Absalom to psuł, tam różne były, ale Dawid cały czas szukał woli Bożej i Boga przepraszał, ciągle Boga szukał, to tak dla nas to było. To nie jest posłanie proroka. Prorok miał słowo, miał natchnienie, miał taki przymus duchowy, a Dawid po prostu żył. Bogiem, dlatego ciągle wracał, ciągle pokutował, ciągle był blisko i zachował wiarę do końca. Chciałem zaznaczyć, że to jedyny król opisany z wszystkich królów izraelskich i judzkich, który dotrzymał słowo Bogu i wierność Bogu do swojej śmierci. Wszyscy byli albo źli, albo stawali się źli, albo byli złymi, potem się poprawiali, ale nikt nie miał całą linię swojego życia z łaski Bożej. Jedyny król, jedyny człowiek, który od początku do końca bez Jezusa Chrystusa, bez takiego objawionego Ducha Świętego, Pocieszyciela, który został zesłany na cały świat w dzień 50, gdy Jezus zmartwychwstał, przy tych okolicznościach, które miał, on zachował tą wierność do Boga. Skąd ta cała mądrość? Dawid napisał, autorstwa jego jest według tego słownika 73 psalmy. Psalmy Dawida są psalmami proroczymi, bo nie tylko są utyskiwaniem i proszeniem Boga o pomoc, ale też są proroctwa o Jezusie Chrystusie, o Kościele, o oblubienicy i one potem się przeplatają w późniejszych czasach i przez całą Ewangelię i Jezus używał tego i otwierał uczniom też oczy na Mojżesza, na psalmy i proroków. Właśnie Dawid miał to w swoim ręku. Czytałem jeden z psalmów Dawida, gdy był ukryty w tej jak to powiedzieć, jama w skale, w jaskini był ukryty i prosił, błagał Boga. No to może ten psalm też pokaże jego charakter, jaki miał. Doradztwo miał ludzi niewłaściwe, znamy to doradztwo. Wiemy, że ludzie mu wspominali, popatrz, Bóg wysłuchał twoich modlitw i wydał twojego wroga tobie. Teraz tylko wystarczy dźgnąć go mieczem i jest wojna wygrana. Już Izrael cały się cofie do swoich domów. My będziemy wszyscy też i bezpieczni, bo jesteśmy też i w mniejszości, co robić. No i tutaj właśnie Dawid ...142 psalm, modlitwa o pomoc w udręce, pieśń pouczająca Dawida, zobaczmy, pouczająca dla całego Izraela, dla nas, dla wszystkich. Taki Dawid, który pas owce, który był silny, umięśniony i walczył z niedźwiedziem, prawda, ze zwierzyną, która chciała zagrozić jego stadu. Gdy był w jaskini, to modlitwę miał taką. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam, gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. Panie, do Ciebie wołam, rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działaniem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bo bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywieź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje zaiste. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. I to wszystko mogło się wtedy wydarzyć jedną ręką. To się modlił. Stało się to, co chciał. A Bóg patrzył na Dawida, jak postąpił. Bóg zobaczył, że w Dawidzie było serce Boże, że miał litość i darował nieprzyjacielowi swojemu, a właściwie umiłowanemu swojemu, tylko tamten go miał za nieprzyjaciela, darował mu życie. I Bogu to się spodobało, bo Bóg właśnie w ten sposób działa. Jeżeli nie ma sądu i wyroku, Bóg daruje każdemu życie. Nawet jest mowa, to też jest ten temat, który chciałbym o nim wspomnę, bo mi bardzo długo żyje we mnie, że nie cieszmy się z upadku wroga swojego czy nieprzyjaciela, że coś by się stało. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to pisze. Nie cieszcie się, Bo gdy będziecie się cieszyć, to Bóg to zauważy, będzie mu przykro i odwróci swoją nienawiść do tego wroga i pomoże mu. Dawid po prostu miał Boże serce. A Bóg, widząc nieprzychylność z zewnątrz, nawet dla wroga, dla kogoś, kto z kogoś z potężnego staje się uciemiężonym, można swoje serce odwrócić i mu chcieć pomóc. Jest to takie, no, to trzeba w to wejść, trzeba to rozważać, aby to tak poznać ten Boży charakter, tą wolność. I tutaj Dawid wybrał właściwą drogę. Pomógł Saulowi i troszczył się o niego zawsze. Zobaczmy psalm jeszcze wcześniejszy, tutaj wcześniej opisany, 139 psalm. Jest to, nie wiem, czy najpiękniejszy psalm, bo jeszcze przecież 23 i inne są wspaniałe psalmy, ale 139 psalm o wszechobecności i wszechwiedzy Pana. Jest tutaj mowa o tym, że Ty mnie stworzyłeś, nerki moje, to jest 13 wiersz, ukształtowałeś mnie w łonie matki. Cały w ogóle psalm, te 24 wiersze są piękne, które wypowiadają o Dawidzie, który jako prosty człowiek był bardzo mądry, bo Duch Święty był w nim. I był jak prorok, i był prorokiem. I był ten, który odkrywa tajemnice Boże i ujawnia i mówi, jak jest, bo to zna od Boga. I tutaj właśnie napisał taką tajemnicę, gdy to przeczytamy, to jako wierzący ludzie po chrzcie, po kilku latach możemy do takiego przekonania dojść. Możemy do takiego przekonania dojść, gdy nas wszyscy będą nauczać wcześniej i to usłyszymy. I będą kazania na ten temat. Ale pamiętajmy, że Dawid to był Dawid czasów 1000 lat przed Chrystusem. To jest do 1000 lat, jak psalmy są pisane 1000 lat przed Chrystusem, 1000 lat przed Chrystusem. Z kim miał się doradzać? Od kogo miał coś usłyszeć? Zobaczmy, jak Bóg mu to objawiał. Żadna kość, 15 wiersz, moja nie była okryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkanym w głębiach ziemi. Znał Mojżeszowe słowo od początku, jak powstał cały świat, prawda? Znał to, czuł to, że tak to jest. Ale 16 wiersz. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Nie przeszłe, ale przyszłe dni są zapisane. On to pisze. Dawid to pisze. To pisze Duch Święty przez Dawida. Oczy Twoje widziały czyny moje, które dopiero ja wykonam. Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Zobaczmy, że te porównania potem idą, potem w 1000 lat. Nawet Bóg mówił o tym, że to trudno policzyć jak piasek. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. No i tu jest o bezbożniku, gdyby Bóg chciał mu pomóc, żeby ten bezbożnik zginął. Mężowie krwi chciwi. Są takie słowa, bo wiedział, że Bóg to może zrobić. Że od Boga to zależy. Ale jego serce było pełne miłości. Dawid dowiedział się, że Bóg mu powiedział przez proroka słowo: odcierpisz to na rodzinie swojej, w rodzinie swojej. Nawet, że będą współżyć z tą kobietą, którą, czy z kobietami, którymi ty miałeś. Twój dom. To jest dlatego, że zgrzeszyłeś. Ale ja ci daję łaskę, miłosierdzie i cię wybawię. I on tak, nieraz tak się człowiek zastanawia, czemu on tak nie upomniał tych synów? Czemu on tak nie zareagował? Czemu on taki był dla Absaloma z taką miłością? Bo na nich to wszystko spadło, dlatego że on nie dochował jakiegoś posłuszeństwa. I on chciał koniecznie to posłuszeństwo nam naprawić. I Bóg mu powiedział, będziesz miał to na naprawione, ale przeżyjesz w rodzinie różne tragedie. Wolę przeżyć, ale mieć Boże naprawione. Wszystko. To właśnie było taki był Dawid, wyróżniony wśród ludzi, chociaż prorocy byli ludźmi, Dawid wyróżniony jest wśród ludzi zwykłych, wśród ludzi tych, którzy zostali wywyższeni przez Boga, namaszczeni w rękach Samuela na króla i dochował tej wierności do końca. Jedyny człowiek, o którym czytamy w Biblii, z prostych królów i władców, dochował tej wierności do końca, od początku do końca, od poczęcia, jak to nazywa o swoich nerkach, o tym, że Bóg to wszystko stworzył, o kościach, które były ukryte w łonie matki jego. Bóg napełnił go Duchem Świętym. Bóg go mianował. Bóg uczynił z jego klucz. I Bóg przez ten klucz nam mówi, że można. Bo był taki Dawid, który przez to przeszedł, co ty, a dotrzymał wiary do końca. To jest ten klucz. Przeszedł to wszystko. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że ja przechodzę więcej i powinieneś być dla mnie bardziej miłościwy, Panie Boże, bo się nie da. Więc mamy Dawida, jego klucz. Ale kluczem tym jest, że on był ojcem domu swojego. Że on był ojcem mieszkańców Jerozolimy i ojcem całego rodu ludzkiego. Czy mamy to ojcowskie wejście? Czy chodzi nam o to? Czy chodzi nam o nas, żeby nas wyróżnić i docenić i zauważyć? A czy nie chcemy innego też w tym też się wyróżnić? To, co my chcemy dla siebie, najpierw to musi mieć odbicie dla innych. Tutaj jeszcze jest mowa o pasterzu. To już jest dalej to porównanie proroków, czyli Bóg daje przez proroków Ezechiela 34 rozdział od 23 wiersza. My tutaj w ogóle czytamy wcześniej w ogóle o złych pasterzach Izraela. Potem od 11 jest o dobrym pasterzu Izraela, który właśnie zauważy, co się źle dzieje i rozkąpi między owcami i wyratuje swoją trzodę i już nie będzie łupem. I tak 23 wiersz mówi: ustanowią nad nim jednego pasterza, mojego sługę Dawida. To nie tylko to, że synem Dawida, synem Abrahama, jest synem autorytetu, tego, który dał autorytet na tych ludzi. Jest synem Jezus Chrystus. Jest synem ich. Tego autorytetu, tego ojca, który dał autorytet Dawidowi i Abrahamowi. Ale będzie ten sługa Dawida, który będzie pas, Przecież on już nie żył, a będzie jeszcze pas. Będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawiódł z nim przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak, że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. Złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo. Spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, gdzie to deszcz błogosławieństwa. Są piękne słowa aż do 31 wiersza, który się kończy. Moimi owcami jesteście, owcami mego pastwiska. Ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. Jest to Dawid, który jest ojcem. Bo tutaj chodzi ciągle o owce i trzodę. Nie o Dawida, nie o jego potrzeby i trudności. Tu jest mowa o kogoś, kto chce się troszczyć innymi. Kto myśli o innych. Kto żyje problemami innych. Kto chce im pomóc. Kto wszystko odstawia, jak tylko wie, że jest krzywda i może pomóc. Jak tylko wie, że Bóg go bierze i posyła. To jest do ojca, do Dawida. I takim ojcem dla nas i Dawidem i tym z całą dobrocią i miłością jest mowa o Jezusie Chrystusie. I tutaj jest dalej to wspomniane w drugim liście do Tymoteusza. Apostoł Paweł pisze drugi rozdział, 8 wiersz. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa. To pisze do Tymoteusza, duchowego syna swojego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych i jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Jest to wspaniałe połączenie Nowego Testamentu, w Nowym Testamencie apostoła Pawła, który łączy i pokazuje nadany klucz Dawidowi, który łączy Chrystusa z Ewangelią przez Dawida, przez człowieka, przez takiego człowieka jak każdy z nas, tylko chodzący według charakteru Boga, serce Boga w nim było. Charakter, który szukał pomocy dla innych, który był wrażliwy, który był skromny i który nie szukał zaszczytu, który się nie wynosił jako król, który mnóstwo rzeczy zostawił na budowę czego? Świątyni. Nie na budowę domów dla swojej rodziny. To wszystko, co czytamy, co Dawid zostawił dla Salomona, zostawił na budowę domu Bożego. Bo Bóg powiedział, ty nie będziesz budował. Dużo krwi na twoich rękach jest. Musiałeś dużo zwyciężyć. Miałeś dużo wrogów i nieprzyjaciół, wojsk. Byłeś dowódcą wojsk. Byłeś całym tym, który pielęgnował i strzegł granic izraelskich i walczył. Zbuduje ten, który nie jest poprawiony krwią. To były takie czasy wtedy. On w tym wytrwał. Teraz nie jeden przestępca, gdy ma takie możliwości jak Dawid, idzie w grzech i kończy śmiercią, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie jest to łatwo żyć tak jak Dawid i być przy Bogu. W tamtych czasach, które to udostępniały. Teraz każdy, który dotknie tej władzy, odchodzi od Pana. To znamy po wszystkich królach. Teraz ten, który zabija, jest grabieżcą i łotrem, jak Saul i wszyscy inni. Dawid przez to samo przeszedł i zwyciężył w świętości. Dlatego jest to wyróżniony Dawid, że nie może się urodzić taki człowiek i powiedzieć, że się to nie da. Bo był taki Dawid. I to się da. I teraz jest mowa o kluczach, które dostał Piotr z kolei. O kluczach, które dostał Piotr. Ja to napisałem sobie z Mateusza 16 rozdział, bo tutaj coś mam innego zaznaczonego. 19 wiersz bodajże. Jest tutaj mowa o Piotrze, do którego powiedział to Jezus w momencie, kiedy dowiedział się, że ze słów Piotra dowiedział się, że jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, a to zostało objawione mu nie przez krew i ciało, jak powiedział Jezus, do Szymona, syna Jonasza, któremu dał na imię Piotr, lecz Bóg mój, który jest w niebie, objawił to Piotrowi. Piotr zaczął być w takim samym charakterze Bożym jak Dawid i dostał klucze Królestwa Niebios. Czytamy często o kluczach Królestwa Niebios, że od Piotra zależy, kto wejdzie do nieba. Tak to wygląda. Wcale o tym nie ma mowy. Biblia nie może zadawać kłam swoim słowom. Klucze Królestwa Niebios to są u tych, którzy otrzymali pokój w hotelu. I w tym hotelu, jak to jest hotel, wszyscy mogą mieszkać. Dzisiaj ty, jutro kto inny. Ludzie się meldują czy wymeldowują. I kto ma klucz, wchodzi. Kto ma klucz. Ale to nie chodzi o to, że Piotr stoi, jak to znamy z dowcipów, stoi tam w niebie i on otwiera drzwi, jak ktoś umiera i go wpuszcza. W żadnym przypadku. Do takiego nieba bym nie chciał wejść. Tam, gdzie rządzi człowiek. Ja chcę tam, gdzie rządzi od początku do końca Bóg Jezus Chrystus. I tutaj nieopatrznie szatan i cały świat zmienił to wszystko. Że Piotr ma klucze do raju, klucze do Królestwa Niebios. Takich kluczy nie ma. Nie dostał takich kluczy. I nikt z nas nie dostanie. I klucz Dawida też nie pasuje do drzwi Królestwa Niebios. Klucz ten Dawida nie pasuje. Jezus mówi jeszcze, bo są jeszcze inne klucze wspomniane. Mam nadzieję, że ostatnie, bo tylko tyle przez te lata, które czytałem, wiem. Klucze do piekła i śmierci, które ma Jezus Chrystus. Jezus Chrystus ma wszystkie klucze. On tylko może dać klucz Tobie, klucz Twojego domu. On może Ci go zabrać i dać komuś innemu, jak szepnie zabrał Dawid Filmowi. Jak od Dawida wziął, bo jego rodzina poszła w grzech i dał go Eliakimowi na ramieniu. Klucz domu to dał Dawida. Jest to od Boga, od Jezusa Chrystusa. I Piotr też dostaje ten klucz pod warunkiem. Pod warunkiem, że błogosławiony będziesz Szymonie dalej, synu Jonasza, 17 wiersz, gdy ciało i krew nie będą ci to objawiały, ale Ojciec mój będzie ci to objawiał. Wtedy masz te klucze. Bo na takiej opoce, bo jesteś teraz Piotr, i na takiej opoce zbuduje Kościół i bramy piekielne nie przemogą go. Nie dlatego, że on ma klucze, to nie przemogą. Nie przemogą dlatego, że Jezus Chrystus dokona swojego dzieła do końca i Jezus Chrystus wszystko pokonał i pokonuje i przygotowuje, aż będzie wszystko poddane we właściwym czasie pod stopy tego, który pozwolił mu, aby to poddane było. Czyli chodzi o Boga. Tylko Bóg. W chwili, kiedy Piotr zaczął się zachowywać jak Bóg, został skarcony, że szatanem jest. Bo to nie na drogę. To te klucze do niego się należą. One mogą być zabrane, te klucze. I dane komuś innemu. Poza tym te klucze tutaj wyraźnie mówią, do czego są stosowane. 19 wiersz. Dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, zauważmy tutaj, co te klucze otwierają i zamykają. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane... Nie wiem. To są Królestwa Niebios. Co na tej ziemi zwiążesz? To nie jest, że wpuszczę sobie kogo chcę do nieba. To nie to klucze są. To trzeba pójść do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus ma tylko te klucze. Wyraźnie znamy, że drogą i prawdą i życiem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest drzwiami do owczarni. Żadne klucze tu nie pomogą. Bo Bóg nie potrzebował kluczy, żeby arkę zamknąć i arkę otworzyć. A Bóg tylko to mógł uczynić. Klucze dają nam nominację, abyśmy mogli w tym być. Abyśmy byli uznani za mieszkańców danego hotelu. Jeżeli chodzi o ziemskie sprawy. Tak? Policja mnie zatrzymuje. Mam zameldowanie w Krakowie, ale jestem dzisiaj w Ontario. I mieszkam w tym pięknym hotelu. Tutaj jest moje miejsce pobytu. To są te klucze. Ja mogę sobie ten pokój otworzyć i wejść. To jest ten klucz. Dlatego tutaj są klucze. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. I tutaj jest mowa o tym, że na tej opoce zbuduję to, co Ci powiedziałem. Na tej opoce. Gdy Piotr pokazał opokę grzechu i strofowania Jezusa Chrystusa i wymądrzania się nad Jezusa Chrystusa i nie życie według woli Bożej, natychmiast już tej opoki nie miał. To była opoka drogi, gdzie przylatują ptaki i wydziobują ziarno. A potem Jezus powiedział o szatanie, który szybko przychodzi i wyzbiera ziarno. Bo ono tam wzrosnąć nie może. On jest... Piotr zmienił opokę. Dobrą na drogową. I dlatego został nazwany też jako szatan. Precz ode mnie, szatanie, 23 wiersz. Jesteś mi zgorszeniem. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Trzeba myśleć o tym, co boskie, a nie ludzkie, aby klucz był w moim ręku, który Bóg mi daje. Kiedyś była taka mowa, że każdy zbór ma swój klucz ewangelizacji i swojego działania. Każdy zbór, tak jak Filadelfia, Smyrna czy Efes, czy inne zbory, dostawały anioła i swoje polecenia. Swój autorytet. Tylko Filadelfia miała autorytet tego, który jest prawdziwy i święty, który ma klucz do Dawida, ale wszystkie też miały różne złożone autorytety. I każdy miał swój klucz i potrzeby. Nie można jednym kluczem wszystko tworzyć. To nie jest taki hotel, bo to w ogóle nie jest hotel, ale są takie hotele, że jak masz klucz do pokoju, to również masz klucz do wejścia w bramę. Możesz sobie otworzyć. Jest to klucz przystosowany do otworzenia drzwi wejściowych, ale innych pokojów nie możesz otworzyć. Jest to tak skonstruowany klucz hotelowy, że do publicznych drzwi możesz go użyć i do swoich własnych, ale już do cudzych drzwi, gdzie inna jest własność, to nie może użyć. Jest to tak obrócone, że Bóg daje te klucze, abyśmy mogli związać na ziemi lub rozwiązać, a to będzie albo związane, albo rozwiązane też w niebie. To jest to samo, co ślubujemy na tej ziemi, wierność małżonce czy małżonkowi jeszcze przed ślubem, bo to jeszcze jest przed małżeństwem. Najpierw się ślubuje, potem się staje tym małżeństwem. Szatan to obrócił, że małżeństwa już są ileś tam lat i z konieczności jakichś obowiązków czy tradycji potem sobie ślubują i biorą ślub i małżeństwo się na nas nazywają. Ale przed Bogiem oni się stali już wcześniej, tylko nie skorzystali z Bożego błogosławieństwa, z klucza Bożego błogosławieństwa dla tego domu, bo oni to zrobili sami dla siebie. I to tak samo jest związane z to w niebie. Jeżeli rozwiążą, to samo będzie rozwiązane w niebie. Za każdy uczynek będziemy ponosić konsekwencje. Jeżeli coś zadecydujemy według swojej woli, a gdy mamy klucz Boży, to musi być Boża wola, nie nasza. Nasza wola z Boga wzięta. Ale nawet gdy nie mamy klucza, Bóg szanuje każde słowo, które wypowiadamy i za wszystko odpowiemy, za każde słowo tam w niebie. Natomiast tu jest ważniejsza czynność tego klucza Królestwa Niebios, że to, co jest święte, może to czynić, aby związać i rozwiązać na tej ziemi, a w niebie jest to używane. Na następnej kartce jest mowa o odpuszczaniu win. To jest 18 rozdział, 18 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Jest to powiedziane w liczbie mnogiej już do wszystkich. Do wszystkich tych, którzy są jednej myśli Chrystusowej i Bożej. A tu jest powiedziane, że masz myśleć o tym, co boskie, a nie o tym, co ludzkie. Więc wszyscy mają prawo do tego klucza Królestwa Niebios. Odpuszczenie, zawiązanie, ustalenie. Co dwóch lub trzech z was, jak tam pisze dokładnie, uzgodni, tam jest Jezus Chrystus, to się stanie. To jest to. Mamy możliwość rozwiązać i zawiązać coś, co jest w niebie, będąc w tej ziemi. Ale do nieba idziemy przez Jezusa Chrystusa. Do Królestwa Niebieskiego nie wejdziemy kluczami tymi, które na ziemi używamy. Już nie wejdziemy z niczym. Musimy być odmienieni i nieskażeni. Przemienieni. Żadnych kluczów nie mamy, tylko Bóg będzie patrzył naszą wiarę i wierność i wtedy Jezus Chrystus nas przywita w niebie. To są te klucze. Klucze, które nadaje Bóg. Jest klucz też i do Dawida. Chciałem teraz wspomnieć, jak to się bierze. Skąd te klucze możemy mieć? Co możemy związać na tej ziemi lub rozwiązać? Jest tutaj dobra też mowa o tym, co czytaliśmy w Tymoteusza już przez apostoła Pawła. Jest na przykład w pierwszym liście Tymoteusza przez Pawła napisane na stronie 1286, 4 rozdział, 14 wiersz. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, tak jak Piotr otrzymał, który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Modlitwa z autorytetu Bożego, którzy mają złożony na sobie klucz Dawida na ramieniu jak Eliakim, jak kapłani, jak powołani, które Bóg powołuje. Mogą związać, rozwiązać. Mogą ustalić. I to zostało położone na Tymoteuszu. Nie zaniedbuj daru łaski. Jak to ważne jest ta modlitwa. Nie obrzęd chrztu niemowlęcia, ale modlitwa o błogosławieństwo dla niego. O to, aby on we właściwym czasie się nawrócił, aby znalazł Chrystusa, aby jego serce nie poszło na Filistynkami, a aby jego życie się, jak u Pawełka, tego Dawida, znalazło w Jezusie Chrystusie. A Bóg zna ten czas. I tutaj jeszcze w drugim liście Pana do Tymoteusza jest to wspomniane, że to się dzieje też, jak piąty wiersz mówi, to pierwszy rozdział, że przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Jest to jeszcze z domu Dawidowego, czyli z domu Tymoteuszowego. Z domu. I tutaj dlatego szósty wiersz dalej pisze apostoł Paweł: z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecał na nowo dar łaski Bożej, żebyś nie stracił go jak Piotr, który chciał strofować Chrystusa, który miał własne spojrzenie i pomysł, bo został wyniesiony, że ma klucze. I to wszyscy słyszeli. A to potem Jezus powiedział i tak do wszystkich uczniów, że tego nie mają. Ale on był wyniesiony. Dlatego tutaj musisz na nowo rozniecać dar łaski. Musi być to przypominane, bo został ci udzielony przez włożenie moich rąk. Paweł też na niego włożył ręce i przekazał. Jest to przekazanie. I on obejmuje ten klucz. Kolejnego Dawida. Kogoś, kto jest taki jak Dawid. Który wytrwał w wierze i wierności do Boga do końca swojego życia. I to Bóg daje. Dlatego przypominam mu o duchu, że mamy ducha nie z bojaźni żyjącego, ale ducha mocy, miłości i powściągliwości. Bo musisz być ojcem dla narodów. Musisz być ojcem dla znajomych. Ojcem dla bliskich. Ojcem dla własnego domu. To musisz być. Wcale nie mówię o mężczyznach tylko. Każdy z nas ma coś do powiedzenia, ma swoją wolę. I musi takim czymś pałać. Jak ojciec. Jak tym, co się troszczy. Myśleć tylko o tym. Wcale, przepraszam, że to nie powiedziałem na początku. To wcale nie chodzi o mężczyzn. Oczywiście mężczyźni są do tego już z nazwy i z konieczności, z obowiązku, zmuszeni, jak gdyby, żeby żyć pobożnie i w świętości. Ale to jest mowa o wszystkich. Na kogo włożone są te ręce? Na kogo włożone jest błogosławieństwo? To chodzi o wszystkich. W Królestwie Bożym nie ma różnicy płci, to na tej ziemi mamy. Jest taki ładny film, nie wiem, czy Paweł, on będzie powtarzany jeszcze na cinema. Dużo jest teraz filmów chrześcijańskich. I właśnie wielu ludzi pracujących na policji w pewnym mieście amerykańskim przyjęło za Chrystusa, bo wcześniej zaniedbywali pracę jako ojciec domu. Nie mieli czasu dla swoich dzieci. Po prostu ciągle byli zajęci, mieli swoje hobby, swoje spotkania, pracę, dyżury i tylko się zbywało, nie było tej miłości, troski. Oni, gdy się nawrócili, to w ogóle długi film, bardzo ładnie poprowadzony przez różne wydarzenia życia i tam śmierci, wydarzeń, różnych spraw, jak trzeba było też i wytrwać w wierności, czy ukraść, czy nie ukraść, czy zataić, czy ujawnić. Jak to wszystko było, na końcu ten człowiek stanął przed całym zborem, ten policjant, i powiedział, że chce wziąć wzór z Ojca, z Boga Ojca. Jak Ojciec Bóg troszczy się o nas, jak to Dawid pisał, że w łonie matki ukształtował kości jego, zbudował wątrobę, nerki, troszczył się o wszystko, Tak ja chcę to samo teraz, ile mogę jako człowiek, ale z pomocą Ducha Świętego za Chrystusa być Ojcem. A tutaj chodzi cały czas o ojcostwo dla narodów, dla domu całego ludzkiego, dla wszystkich. Tu chodzi, więc każdy z nas ma swoją odpowiedzialność. Każdy z nas. Tu nie chodzi o mężczyzn. I teraz chciałbym takie złożenie rąk jeszcze przedstawić. No, znamy to, jak Elizeusz bardzo pragnął, żeby Eliasz odstąpił mu część jego ducha. No, aż te czwarte chciał, to nie tylko część. I narzucali były płaszcze, były te, prawda, kto miał być prorokiem czy uczniem i powołanym. I tak samo był Elizeusz. Taki płaszcz sprawiedliwości swojej Bóg daje też i na nas zarzuca. I wyławia z tego świata. I tak samo to było, ale to już, tutaj chciałem to pominąć, ale wspomnieć o Mojżeszu. O Mojżeszu. Piąta księga Mojżeszowa. Ostatni rozdział, strona 235, 34 rozdział, ostatni, jak Mojżesz już się żegnał, śmierć była. Dziewiąty wiersz mówi, że Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości. Jozue też miał zmienione imię, Bóg mu zmienił, pamiętam, on miał Heniasz, czy jakoś, jeżeli chodzi o tych, którzy wychodzili na przegląd tej ziemi. To właśnie miał inny, ale potem zostało też przez Mojżesza to imię jego zmienione na Jozue, syna Nuny. Był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Mojżesz przekazał to, co od Boga wziął przy krzewie gorejącym, to, co od Boga wziął przez całe życie, cały autorytet, przez włożenie rąk przekazał. Stąd jest ostrożność, jak to często słyszymy w napominaniach braci usługujących starszych i Biblia nam pisze, żeby się pochopnie rąk nie wkładali, abyśmy nie przekazywali lub nie mieli udziału w czyimś grzechu. Błogosławiąc kogoś, możemy ten grzech wziąć. Bo tutaj nie trzeba było błogosławić, tylko do pokuty najpierw przyprowadzić. Dlatego ci, którzy poważnie traktują klucz Dawida w swoim życiu, to najpierw pytają się, jaki jest jego stan duchowy, jeżeli chodzi do Boga, w domu i w ogóle. Nieraz i świadków się powołuje, pyta się i o potwierdzenie, aby ta odpowiedzialność zeszła z tego, który wkłada te ręce. Tak się pytało często też przed ślubem, czy współżyli ze sobą, aby nie wziąć tych grzechów. Teraz ci kaznodziejowie, którzy udzielają ślubów czy chrztów, a nie pytają o podstawowe pytania, mają udział w których grzechach. I tracą ten klucz. I Szebna odchodzi na bok i Eliakim tak naprawdę zajmuje jego miejsce. Również Eliakim, jeżeli nie wytrwa, do końca też by stracił. Mojżesz wytrwał tutaj do końca. Wiemy tylko, że nie wytrwał w jednej sprawie, która nie była mu do końca przebaczona od Boga, tak u Dawida. Dlatego musiał mieć karę nie wejść do tej ziemi, umrzeć na granicach izraelskich. Ale był pełen ducha mądrości Jozue, bo Mojżesz włożył na swoje ręce. Jeszcze ta sama księga, ale pierwszy rozdział. Jest mowa o tym, że Bóg zachęca Mojżesza, aby dał mu ten klucz, jak Dawida. Żeby dał mu klucz jego domu. Domu też Judy Izraelskiego. Strona 195, piąta księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 38 wiersz. Wejdzie tam natomiast Jozue. Tutaj chodzi, że wszyscy musieli wyginąć, tylko niektóre osoby mogły wejść starego porządku izraelskiego, stanu liczebnego, a inni musieli poginąć przez swoje nieposłuszeństwo. Oraz wszyscy ci, którzy byli młodsi, którzy mieli poniżej 20 lat wtedy, a potem się urodzili i tak dalej. Oni mogli wejść. Natomiast ze starszych tylko był Kaleb i Jozue. I tu jest mowa w 38 wierszu, że wejdzie tam natomiast Jozue, do tej ziemi obiecanej, syn Nuna, który ci pomaga. Czyli miał w sobie jakieś powołanie, bo tu czytamy jeszcze wcześniejsze sprawy. Nie tam, jak już włożone były ręce, ale tutaj wcześniej, kiedy Bóg daje polecenie, wskazówkę Mojżeszowi i Bóg mu powiedział, jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. On ma ducha ojca. Myśli o narodzie, myśli o ludzie, myśli o innych. On ma tego ducha. Tego ducha nie single chrześcijański, ale ten, który ma braterstwo i miłość i wiarę. To jest coś, co emanuje nas na zewnątrz i troszczy się o innych. On ma tego ducha. Natchnij go odwagą. On odda. Jedynym człowiekiem, który w normalny sposób wszedł do ziemi obiecanej, był tylko Kaleb, jeżeli chodzi o niego i jego dom. Zauważmy, 36 wiersz. Nikt z tych mężów, 35, z tego złego pokolenia nie użył ziemi dobrej, którą przysięgłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba. Kaleb nie był, to była selekcja, że Kaleb wytrwał w posłuszeństwie i jedyny był zafascynowany dziełem Bożym i Bożym planem i Bożą wolą. Tak nie czytano Jozuem cały czas. On taki był, tak nie wiedział. Tak był przy Mojżeszu, trochę z Kaleba, ale tam wyraźnie Kaleb się opowiadał cały czas, że warto tam wejść, że warto to zwyciężyć, że Bóg ma rację, że to jest dobre to jest. I Kaleb dostał jako ten, który, bo to często czytamy, że on jeden, a potem, że Józef, ten Jozue, dlatego, że są pewne względy. I te względy zostały, jak żeśmy wcześniej też wyjaśnili. Ale Kaleb miał obiecane, że on jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego, że stale trzymał się Pana. On wystawił właściwą opinię i w obronie Boga stanął przed całym Izraelem Kaleb. Ale nie był ani kapłanem, ani przywódcą. To był jego osobisty klucz Dawida, jak dla niego klucz Kaleba. I on dostał wejście z rodziną całą swoją, z wszystkim dobytkiem, bez uszczerbków. Kaleb został zaproszczony się przez Boga, aby on jako jeden wkroczył, a Józef dzięki temu, że miał serce i charakter Boga. Jozue. Józef też miał, ale chodzi o Jozuego. Chciałem się podzielić tym słowem, abyśmy tak zastanowili się do swojego życia. Bo to słowo jest jak rzucone ziarno i tylko będziemy widzieć, które wpadło w dobrą ziemię i rośnie, a które się zmarnowało, czy rozdeptane, czy ptaki zjadły i go nie ma. Więc żebyśmy się przyglądali sobie na to rzucone ziarno o kluczu dla Dawida. Jaki klucz jest nasz i czy go strzeżemy i chronimy, żebyśmy go nie zmarnowali, jak inni królowie, którzy dostali Boże błogosławieństwo, a zmarnowali go, ale tak Dawid, który sobie nie zmarnował. Żebyśmy nie zachowali się w swojej pysze zarozumiałości jak Piotr i też o mały włos, by stracił też te klucze, o którym wspomniał Jezus Chrystus. Że to nie my otwieramy Królestwo Niebios, ale my świadczymy o Bogu. Jesteśmy głosem wołającego na pustyni i puszczy i w Krzeszowicach i w Krakowie i na ulicach i w tramwajach, aby inni znaleźli Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus, żeby im otworzył drogę. Bądźmy tym świadectwem. Ja się spotkałem z tym Izraelu, bo może ktoś tam mówi, że w tramwaju to nie krzyczy, ale w Izraelu jak będzie, to będzie w autobusie i w lokomocjach, jak słyszą, jak niektórzy wstają nagle, tutaj ludzie czytają gazety o chwali Boga w różnych językach, czy rosyjskim, ukraińskim, czy angielskim, czy hebrajskim. U nas tego nie ma słyszają. Ale tam ludzie w różny sposób chwalą Boga. I to jest dobre, bo to jest świadectwo. Bóg chroni ich od tych bomb, od tego, co się tam dzieje. Bóg ma dla nich też i swój plan. Pomyśl o tym ziarnie rzuconym, o tym wszystkim. Chciejmy mieć klucz. zboru w Filadelfii, tego świętego i prawdziwego, który daje i przydziela ten klucz. Kładzie klucz Dawida na ramieniu Twoim. I to tak samo jak wyjdu, jak Dawid. Jak te wszystkie zachęty, pochwały i dobre słowa o Dawidzie spoczęły na Twoim ramieniu. I nieś to z godnością, z czcią i szacunkiem. I pamiętaj, że nie praca nad Twoim sercem się liczy Twoja, tylko nad innymi. Bo nad Twoim sercem pracuje Bóg i Duch Święty. Nie Ty. Więc my bądźmy tak samo jak Bóg skierowani na innych, aby być błogosławieństwem dla innych.